o zdrowiu i urodzie. Wyjaśniamy, doradzamy. Porady zdrowotne w Radiu Rodzina. Zaprasza Elżbieta Dębska.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Drodzy Państwo, w dzisiejszej audycji Porady nie od parady, rozmowy o rodzinie, witam serdecznie Barbara Kociok oraz mój gość, pan Tomasz Gubała. Witamy.
Dzień dobry.
Drodzy Państwo, dzisiaj kolejna audycja wokół tematu logoterapii, logoprofilaktyki. Dlatego też pozwoliłam sobie, drodzy Państwo, na dzisiejszą rozmowę zaprosić pana Tomasza Gubałę, który jest prezesem Fundacji Archezja. Drogi Tomaszu, czy mógłbyś nam przedstawić, czym się zajmuje ta fundacja? Czy mógłbyś nam powiedzieć właśnie i wytłumaczyć trochę słuchaczom, dlaczego zaprosiłam właśnie ciebie?
Bardzo chętnie, bardzo chętnie. Fundacja nazywa się Fundacja Wspomagająca Wychowanie Archezja. To wiele mówi, bo naszym celem, naszą misją jest wspomaganie rodziców, wychowawców, dziadków, wszystkich odpowiedzialnych dorosłych ludzi w wychowaniu młodszych od nas, a i wychowaniu samych siebie też. Sama nazwa Archezja miała być nawiązaniem do takiego powrotu do początku, powrotu do arche, do czegoś, co jest proste, archetypiczne, można powiedzieć. I również miejsce, które jest naszym miejscem, nawiązuje trochę do tego arche, bo jestem wyjątkowo, jakby to powiedzieć, dostałem wyjątkowy prezent od Pana Boga. To znaczy mam zaszczyt pracować i mieszkać w najpiękniejszej wsi w Polsce, bo taki jest tytuł ojcowa. Ojcowski Park Narodowy Ojców, czyli miejsce ojca. Wychodziliśmy wiele lat temu od profilaktyki. Od profilaktyki najpierw uzależnień, poprzez profilaktykę problemową, do profilaktyki zintegrowanej. Ten nurt profilaktyki uprawialiśmy dość długo. Takie dla wyjaśnienia, profilaktyka zintegrowana to profilaktyka, która zapobiega całemu spektrum różnych zagrożeń.
Czy mógłbyś właśnie nam przedstawić jakie? Bo myślę, że na co dzień niestety profilaktyka to nam się kojarzy tylko z uzależnieniami pod tytułem alkohol, narkotyki. A tutaj właśnie działanie fundacji rozszerza się na więcej. I co się kryje za tym stwierdzeniem profilaktyka zintegrowana?
A może najpierw zapytam, jak Państwo myślicie, czym się różni profilaktyka od wychowania? Bo tak naprawdę często nie mamy przemyślane tego, tak? Profilaktyka, masz rację, kojarzy się na przykład z profilaktyką, nie wiem, z myciem zębów, tak?
Też.
A może warto by było zastanowić się, czym różni się profilaktyka od wychowania? Ja wiele lat temu miałem zaszczyt na międzynarodowej konferencji rozmawiać w kuluarach z polskim profesorem, z profesorem Zbigniewem Gasiem. To wielki autorytet w dziedzinie profilaktyki i ja wtedy zapytałem pana profesora właśnie o to, czym różni się profilaktyka od wychowania. Odpowiedź była przepiękna. Powiedział, jeśli uczysz swoje dziecko pływać, po to to robisz, aby twoje dziecko z pływania czerpało radość, aby pływanie było dla niego metodą na rozwój fizyczny, na trening wytrwałości, to ty go wychowujesz. Ale jeśli uczysz swoje dziecko pływać, bo obawiasz się, że kiedyś może wpaść do głębokiej wody i nie chcesz, żeby się utopiło, to ty uprawiasz profilaktykę. Można się pokusić o stwierdzenie, że profilaktyka zintegrowana uzupełnia wychowanie w tych obszarach, gdzie wychowanie kuleje z różnych przyczyn. Często z tych przyczyn, że na przykład jeden z rodziców jest nieobecny z różnych powodów. A przed czym chroni profilaktyka zintegrowana, czy już idźmy dalej, logoprofilaktyka, chroni przede wszystkim przed pustką egzystencjalną. Wszystkim tym, co tą pustkę próbuje wypełnić w sposób niewłaściwy. Viktor Frankl, twórca pojęcia logoterapii, Państwo już wiecie, że logoterapia to nie logopedia, więc twórca tej metody mówił, że jeśli człowiek nie odkrywa w swoim życiu sensu, jeśli nie widzi, nie czuje, że jego życie jest sensowne, logiczne, do czegoś go prowadzi, to może się pojawić w tym człowieku pustka. I tu już też wiemy, że pustka to coś, co zasysa. Jak się czuje człowiek, który doznaje takiej pustki? Dojmującą emocją jest lęk. Lęk, jak wiemy, jest atrybutem szatana, diabła, tak? To on pracuje na lęku. Czyli jeśli jest pustka, przeżywamy lęk, to próbujemy wypełnić tą pustkę często naśladując na przykład innych alkoholem, narkotykami, pornografią, co by tu jeszcze. Mogą to być bardzo ryzykowne zachowania, na przykład na drodze. Mogą to być zachowania, które powodują, że człowiek doznający pustki chce poczuć, że żyje. To są czasami bardzo szalone, ryzykowne zachowania. Na przykład wiemy, że są narkotyki, które potrafią po jednorazowym użyciu zniszczyć życie człowieka, jak w rosyjskiej ruletce. Uda się albo nie.
Życie na krawędzi.
Tak. I nagle zastanawiamy się, jak to się dzieje, że młodzi ludzie, mając tego świadomość, sięgają po taki środek. Właśnie, moim zdaniem jest to objaw tej pustki, która domaga się, zrób coś, żebyś poczuł, że żyjesz. I mamy tu odpowiedź. Profilaktyka, zintegrowana profilaktyka, którą opieramy na wzmacnianiu poczucia sensu życia, chroni przed całym spektrum od narkotyków, alkoholu, pornografii, uzależnień behawioralnych, od telefonu, od mediów społecznościowych, ale też od innych zachowań, które mogą być uzależniające czy uwikłające człowieka. Chronią też, co niezbyt często zdajemy sobie z tego sprawę, przed takim nałogowym kłamstwem. To cały zestaw takich czynników, które mogą powodować zniszczenie życia człowieka.
Tak, młodzi ludzie często, jeżeli przeżywają problemy, z moich rozmów z gabinetu, rozmów gdzieś tam właśnie z młodzieżą, wynika, że tak naprawdę oni się boją powiedzieć o tym, co czują, bądź czego nie czują, a przede wszystkim mają problem, żeby o tym powiedzieć najbliższym. Że boją się, że jak powiedzą to mamie, tacie, to ich totalnie zdruzgocze, załamie, że rodzice i tak mają już tyle problemów, że nie warto o tym im mówić, no bo po co im dokładać mojego problemu. I tak jak mówisz, zapraszamy mamy, ojców do tych działań profilaktycznych, tak? Do tego, żeby może zauważyć to, że to dziecko, pomimo tego, że może uśmiecha się i wydaje nam się, że jest wszystko z nim w porządku, to może w głębi czuje faktycznie jakąś wewnętrzną pustkę. Co ty byś nam mógł podpowiedzieć, bo pracujesz już bardzo długo jako ten logoprofilaktyk i zajmujesz się tym tematem. Co my jako zwykli ludzie, którym nie każdy z nas jest wykształcony w tym kierunku logoprofilaktyki pedagogicznym, tak? Takie podpowiedzi dla zwykłego człowieka, mamy, taty, babci, dziadka, osoby, która gdzieś tam jest blisko młodego człowieka, czy nawet starszego człowieka, który może przeżywać tą pustkę egzystencjalną?
Myślę, że to bardzo wielowątkowe, ale spróbujmy. Spróbujmy, jak to mówił jeden znajomy zakonnik, haploidalnie, czyli tak zwięźle i jednym zdaniem, powiedzieć, co można zrobić. Po pierwsze, zacznijmy od tego, że wychowanie jest oparte na relacji. Relacji czy więzi. Jaka jest różnica? Relacja może być oparta albo na lęku. To jest relacja, o której pisał między innymi Lewis w listach Starego Diabła do Młodego. Może być też oparta na miłości. Tutaj pada pierwsze pytanie, to jak my tą miłość rozumiemy? I pierwsza wskazówka, szukamy i wyjaśniamy naszym dzieciom definicję podstawowych, ważnych pojęć. Zobaczcie Państwo, jak to jest bardzo ważne. Nie wiemy, co dziecko rozumie, kiedy my mówimy miłość, wolność, odpowiedzialność. Musimy uzgodnić pojęcia. I to jest jedna z wskazówek, żebyśmy brali odpowiedzialność za słowo, używając danego słowa, szczególnie do dzieci, wiedzieć, co ono oznacza, o czym mówimy. To jest raz. Po drugie, mówiłem, że relacje i więzi mogą się opierać na miłości i wtedy z relacji tworzą się więzi, naprawdę, które dają prawdziwą wolność. Na czym polega ta relacja? Na budowaniu autorytetu. Dla wszystkich rodziców, a też i dziadków. Mam, uśmiecham się tutaj, dwie wiadomości. Jedna jest bardzo dobra, a druga jest, no powiedzmy, trochę zła.
Od której zaczniemy?
Właśnie, chciałbym Państwa o to zapytać, ale nie mamy okazji, żeby się słyszeć. Kochani, zacznijmy od tej dobrej. Nasze badania, bardzo rozbudowane, pokazują, że największym autorytetem w życiu każdego dziecka jest rodzic, a szczególnie mama. Badania, które pokazały, że bez względu na wiek, kiedy poważnie rozmawiamy z młodymi ludźmi, 174 tysiące przebadanych ludzi odpowiedziało: mama była, jest i jest dla mnie autorytetem. Na drugim miejscu jest tata, potem jest babcia. W pewnych okresach życia pojawiają się tam też inne postacie, niekoniecznie takie z rodziny. Czyli ta wiadomość dobra jest taka, że jesteście Państwo dla swoich dzieci autorytetem, że dzieci patrzą na Was, obserwują Was. Przyjdzie taki moment, że dorosły już syn czy córka pomyśli: a co by moja mama, co by mój ojciec zrobił w takiej sytuacji? Czyli macie ogromny wpływ na to, jak myślą, jak działają Wasze dzieci. Nie przez to, co mówicie, ale przez to, co robicie. I tutaj nam się otwiera ta zła wiadomość, która brzmi: jesteście dla swoich dzieci autorytetem. Patrzą, co robicie, naśladują was, słuchają, co i jak mówicie. Więc ta sama wiadomość może być bardzo dobra, ale też może być zła. To zależy, no właśnie, zostawmy to w domyśle, tak? Od czego to zależy?
Tak. To jest dobra podpowiedź i tak, no, ewentualnie zadanie sobie pytania, jakim autorytetem chcę być dla mojego dziecka. To tak. Zostawiamy już tutaj na razie bez odpowiedzi, żeby każdy z nas mógł się tym w temacie zastanowić.
Generalnie, wracając do badań jeszcze, dla mnie pewnym zaskoczeniem, ale kiedy zastanowiliśmy się nad tym dłużej, okazało się, że tak, oczywiste jest to. Kiedy przeglądałem badania doktora Szymona Grzelaka, bardzo go sobie cenię, jest niezwykle skrupulatnym profilaktykiem, badaczem, i on odkrył, tu mówię z uśmiechem, syndrom babci, czy może powiedzieć efekt babci. Bo Szymon Grzelak zaczął się zastanawiać, która osoba bliska młodym ludziom, dziecku, chroni w sposób najbardziej uniwersalny. Mówiąc, która jest najbardziej uniwersalnym profilaktykiem. I okazało się, że mama chroni w innych obszarach, ojciec chroni w innych obszarach, mają inne zadania. Jak chcecie Państwo wiedzieć, jakie, to spójrzcie na klasyczne, typowe zdjęcie rodzinne. Tu nam się wszystko rozjaśni. Mama najczęściej przytula dziecko, prawda? Daje poczucie bezpieczeństwa, daje miłość, pokazuje opiekę, ale też mama trochę się boi, żeby się dziecku nic nie stało. Ojciec? Często na zdjęciach ojciec ma swoje dziecko na tak zwanego barana, tak?
Tak.
Uśmiechnięci, mówimy, tam biegniemy. I ojciec mówi, ten świat jest dla ciebie, masz prawo w nim żyć. Ten świat jest sensowny, logiczny i ty masz jakieś zadanie do wypełnienia. Masz poprawić ten świat, popatrz, on jest dla ciebie. Nie bój się, nie bój się, nie jesteś na tym świecie sam, sama, bo jest jeszcze, właśnie, do tego dojdziemy, ale masz babcię, masz dziadka, masz mądrych dorosłych wokół siebie. Czyli już widzimy te dwie funkcje. Mama, która chroni i która troszkę też często wykazuje pewien lęk przed zagrożeniami. Natomiast ojciec powinien powiedzieć, no i co, że świat jest trudny? Dasz radę, bo popatrz, piękny, prawdziwy. Już widzimy, że nie da się dobrze wychować dziecka bez tych dwóch ról. I tutaj wkracza ta osoba, która chroni najbardziej uniwersalnie, czyli babcia.
Proszę, babcia. Uwaga, babcie, słuchajcie.
Tak, gratuluję wszystkim babciom.
To ja też chętnie się do tego już grona zaliczam, więc dziękuję serdecznie za gratulacje. Cieszę się bardzo, że jestem babcią, więc tym bardziej nastawiam ucha.
Więc babcie chronią najbardziej uniwersalnie. To znaczy są taką osobą, która daje jednocześnie ciepło, miłość, dobre jedzenie. Do babci zawsze się przychodzi na dobre jedzenie, bo babcia najlepiej gotuje. Ale też babcia jest już osobą, która ma pewien, jakby to powiedzieć, dystans do zagrożeń, tak? Babcia już wie, że istnieje anioł stróż i babcia ma pełną świadomość tego, że najbardziej zatroskana matka nie jest w stanie przewidzieć wszystkich zagrożeń i nie jest w stanie dziecka w 100% ochronić, choćby go owinęła w kołderkę i zanosiła do szkoły i odbierała w tej kołderce ze szkoły, to i tak go nie ochroni. I babcia ma tego świadomość. Więc babcia chroni w sposób pełny, uniwersalny. Tak jakby połączenie mamy i ojca.
Piękne.
Tak to jest, tak to jest. No, o tym mówią bardzo konkretne badania. Możecie je Państwo znaleźć na stronie na przykład IPSIN-u. Instytut Profilaktyki Zintegrowanej. IPSIN. Na naszej stronie Archezji też są te badania. Ale jakbyśmy poszli dalej tą drogą, wspomniałem tu o świadomości babci, że istnieje anioł stróż. Bo kiedy przejrzałem badania Szymona, to zacząłem się zastanawiać, czy moja osobista babcia prowadziła profilaktykę, tu mówię też z uśmiechem, i w jaki sposób, co ja pamiętam z tych moich kontaktów z babcią. A miałem ich dużo, bo wychowywałem się w wiejskim domku w środku Ojcowskiego Parku Narodowego. Pierwsze, co pamiętam, co mi się kojarzy z babcią, to nad łóżeczkiem dziecięcym obrazek. Państwo pewnie go widzieli w swoim życiu. To jest obrazek, kiedy dwoje dzieci, trzymając się za ręce, chłopiec i dziewczynka, przechodzą przez mostek, który jest uszkodzony. Ten mostek ma dziury, ten mostek ma takie wyłamane barierki, a nad nimi jest piękny, taki duży anioł stróż. Ten anioł stróż swoimi skrzydłami ochrania dzieci. Czyli mówiąc tak wprost, moja babcia pokazała mi anioła stróża.
Piękne.
Zobaczcie, jak to pięknie pomaga w życiu, tak? Jeśli masz świadomość, że cokolwiek by się nie stało, to on jest. Mówię o tym z dużą pewnością, bo w tej chwili mam dużo, dużo, dużo lat. Mam takie doświadczenia, że w pewnym momencie nauczyłem się z nim rozmawiać. To takie trochę osobiste, ale Państwu opowiem. To potwierdza nie tylko badania, ale też to potwierdza skuteczność profilaktyki mojej babci. To była taka historia, jestem też motocyklistą, jeżdżę w takiej ogromnej grupie motocyklowej. Moja córka mówi, że to jest chrześcijański gang, nazywa się Iskra Miłosierdzia. Wszystkich, którzy mieliby ochotę dołączyć, serdecznie zapraszam. Iskra Miłosierdzia to grupa motocyklistów, gdzie jeździmy na pielgrzymki motocyklowe. I już będąc w wieku, no dobrze, po 50, na jednym z wyjazdów zajechał mi drogę po raz kolejny jakiś samochód, tak? Ja nagle się zorientowałem, że przed tą sytuacją po raz kolejny w życiu poczułem jakiś lekki uścisk w żołądku i to spowodowało, że ja przymknąłem gaz, a prowadziłem wtedy grupę ponad 10 motocykli i gdybym nie przymknął tego gazu wcześniej, przed skrzyżowaniem, za którego wyjechał samochód zupełnie, no, zupełnie nie do przewidzenia, to po prostu byśmy w ten samochód wjechali. I pomyślałem wtedy, dzięki Ci, Aniele Stróżu, bo po raz kolejny ratujesz mi życie, nie tylko mnie, ale też moim przyjaciołom, za których czuję się trochę odpowiedzialny, jadąc na przodzie grupy. I wtedy pomyślałem, powiedz mi, nawet powiem szczerze Państwu, po prostu do niego to powiedziałem, bo w kasku, zamkniętym kasku, można rozmawiać świetnie z aniołem stróżem. Naprawdę polecam. Nawet jak nie macie motocykla, kupcie kask do rozmów z aniołem stróżem.
Można mieć swoją izdebkę w kasku.
Tak.
Co Tomaszu mu wtedy właśnie powiedziałeś? Co dla ciebie było takie ważne w tym doświadczeniu?
Powiedziałem mu, jestem ci niezwykle wdzięczny. A pojawia mi się takie poczucie, że ja powinienem coś zrobić dla ciebie. I powiedziałem, powiedz mi, co ja mogę zrobić dla ciebie. I wiecie, co mi się pojawiło w głowie? Zdanie, które po prostu usłyszałem. Pisz po murach. Było tak nie moje, było z innego świata. No bo jedziesz na motocyklu, nigdy w życiu nie pisałeś po murach, nie masz takiego doświadczenia. I nagle jakiś głos mówi do ciebie, pisz po murach. No,
jestem ciekawa, co się potem wydarzyło.
Jest to kompletna abstrakcja i wyjeżdżamy za następny zakręt i ja widzę piękny kościół z dużym napisem na murze. Ty możesz być świętym, pamiętaj o tym. I pytam się mojego anioła stróża, czy o to ci, bracie, chodzi? No, nie usłyszałem. Tak, nie usłyszałem, nie. Ale nauczyłem się, że można z nim rozmawiać w ten sposób, że kiedy ja mu zadaję pytanie, to muszę wzmocnić czujność, po charakterystycznie czuwaj, żeby być otwartym, bo ta odpowiedź przyjdzie w różny sposób. Na przykład wchodzisz do księgarni, wyciągasz jakąś książkę, otwierasz i pach, masz. Albo ktoś, kogo spotykasz, mówi do ciebie zdanie, które jest odpowiedzią na pytanie do anioła stróża. I od tej pory w ten właśnie sposób z moim aniołem stróżem rozmawiamy, to mówię trochę w cudzysłowie, ale to się sprawdza. Ja dostaję jakieś odpowiedzi, podpowiedzi i między innymi zapytałem go też o taką rzecz. Jest taka modlitwa dziecięca, której nauczyła mnie moja babcia. Aniele Boży, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój, i tak dalej, i tak dalej. Pomyślałem, to jest trochę nieeleganckie, prawda? Nie czujecie tego państwo? Tak, to takie, ty przy mnie zawsze stój. Tak. I pomyślałem sobie, że to takie właśnie nieeleganckie i próbowałem się dowiedzieć od mojego anioła stróża, jak to z tym sformułowaniem jest. A on poprzez książkę biskupa Rysia odpowiedział mi w ten sposób. Dostałeś wolną wolę i masz prawo powiedzieć, ja nie chcę twojej pomocy. I często tą odpowiedź dajesz niewerbalnie, poprzez różne gesty, zachowania. Powiedział mi tak, jeśli masz nagrzeszone i nie idziesz do spowiedzi, to ja mam komunikat, nie chcę twojej pomocy, bo nie dajesz... Masz wolną wolę, tak? I możesz powiedzieć, stój przy mnie, bądź przy mnie.
Prowadź mnie, pomóż mi.
Prowadź mnie, ale musisz to też potwierdzić czynem. Skoro tak, no to mówisz, to dobrze, to ja ci bardzo dziękuję, od dzisiaj będę pisał po murach. Tak? I zobaczcie państwo, że to jest tak, że on mówi, tak, ja potrzebuję tego potwierdzenia. Jeśli nawet tego nie robisz, to ja potrzebuję, żebyś mi to powiedział, żebyś mi to wyartykułował. Czyli tak trochę podsumowując, wydaje się, że najlepszą profilaktyką, jaka może być, to jest po pierwsze budowanie relacji typu autorytetu ze swoimi dziećmi, ze swoimi przyjaciółmi. Co to znaczy? Budować relacje oparte na miłości, czyli na decyzji dobra, na postawie dobra. Następnie ciągle siebie i innych, można powiedzieć, uczyć rozumienia świata. Bym wiedział, co to znaczy, że mówię miłość, wolność, że rozumiem świat. Ksiądz profesor Tischner pięknie pisał, patrzę i staram się zrozumieć. A jak troszkę zrozumiem, to już inaczej patrzę.
No tak.
Czyli mamy budowanie relacji, więzi, porządkowanie pojęć, porządkowanie rozumienia świata i przekazanie komunikatu, nie jesteś sam, jest anioł stróż i no, jakby to się zamyka w jednym, ale takie przekazanie, że ty też masz jakieś zadanie, masz jakiś sens w życiu, żyjesz po coś, nie żyjesz życiem, czy nie powinieneś żyć życiem zwierzęcym? Co to znaczy? Gonić za emocjami. W życiu nie chodzi o to, żeby było miło, tylko żeby było sensownie. Więc masz obowiązek w zasadzie wypełnić sens, ale też mamy spokój w sercu, bo kiedy ten sens zaczynasz dostrzegać i go realizować, to pojawia się poczucie szczęścia.
Pomóż odnaleźć sens.
Pomóż odnaleźć sens. Tutaj jeszcze drobna uwaga dla rodziców szczególnie. Nie da się za dziecko odkryć sensu. Zapomnijcie państwo o takiej możliwości. Sens jest indywidualny, zmienny. A tym można dalej. Zachęcam do lektury z Viktora Frankla. Tak czy tak, nie wymyślajmy sensu dla naszego dziecka, bo sens jest. Nie trzeba go wymyślać. On jest. A odkryć go może tylko konkretne dziecko, konkretna Basia, konkretny Tomek, konkretna, nie wiem.
Każdy z nas. Każda i każdy z nas. I to, do tego jesteśmy właśnie zapraszani. I myślę, że też w kolejnych audycjach na temat właśnie logoprofilaktyki, logoterapii będziemy się też tutaj nad tym pochylać. Tak jak Tomaszu powiedziałeś, każdy z nas potrzebuje odkryć ten nasz sens i my jesteśmy takimi osobami, które towarzyszą naszym dzieciom w tej drodze, dzieciom, wnukom. Tutaj wskazywałeś na to, co możemy robić, ta więź, ta relacja, ta miłość, to mówienie, to takie towarzyszenie temu młodemu człowiekowi, który się pojawił na tym świecie, rozwija się, dostrzega swoje różne trudności i przeżywa, tak? Nawet przeżywa te trudne rzeczy, nawet tą pustkę egzystencjalną, do tego też ma prawo. I my wtedy możemy powiedzieć, słuchaj, to jest normalne, tak może się wydarzyć. Natomiast to, co dzisiaj powiedziałeś, jest przy tobie anioł stróż. Ktoś może powiedzieć, no okej, ja tak mówię do swoich dzieci, do swoich wnuków, a one to wyśmiewają. I co wtedy ewentualnie możemy zrobić?
Sami możemy poprosić swojego anioła stróża, żeby pogadał z aniołem stróżem naszego dziecka.
Piękne.
Bo to jest chyba najlepszy sposób. No przecież nie możemy się złościć na dziecko, tak? Przecież nie możemy, dlatego że ono czegoś nie rozumie. Zwróćcie Państwo uwagę, pod jakim ogromnym wpływem manipulacji są nasze dzieci. Jak wiele treści, które zwyczajnie, nie chcę użyć tego słowa, ale nie mam innego, ogłupiają nasze rzeczy. Płynące z Netflixów, z różnych mediów, które tak naprawdę sieją chaos. Dlatego być może to, że dziecko wyśmiewa anioła stróża, to jest po prostu wpływ może właśnie tych manipulujących gdzieś tam mediów. I ja jestem spokojny. Każdy w życiu ma, albo będzie miał, albo miał sytuację, kiedy poczuł obecność anioła stróża. Ja pracuję czasami w gabinecie w takich poradach logoterapeutycznych i kiedy przychodzą osoby w kryzysie, które mówią, nie chcę rozmawiać o wierze. Okay. Po dwóch spotkaniach zawsze pytam, czy miałeś kiedyś w życiu taką sytuację, że byłeś o włos? Po prostu mógłbyś stracić życie. Zawsze. Nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby ktoś powiedział, nie, zawsze miałem bezpiecznie, nigdy nie było żadnego kryzysu. I wtedy pytam, przypomnij sobie ten moment. Czy nie było tak, że w ostatniej sytuacji, w ostatnim momencie ktoś cię złapał, ktoś cię popchnął, ktoś ci podłożył nogę nawet? No tak, było coś takiego. Myślę, że to jest też taka droga do Pana Boga, poprzez anioła stróża, bo anioł stróż jest jednocześnie blisko człowieka i jednocześnie blisko Boga, więc on jest takim łącznikiem, taką osobą, takim bytem, który może dla osób, które nie dostrzegają Boga, albo ten Bóg jest dla nich bardzo, bardzo daleki, a anioł stróż jest bliski i anioła stróża naprawdę można usłyszeć. Daję Wam słowo honoru.
I niech tak będzie. Drodzy Państwo, niestety czas nam się dzisiaj już kończy. Drogi Tomaszu, dziękuję Ci bardzo za to, że przyjąłeś to zaproszenie, że mogliśmy porozmawiać. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będziesz gościem tutaj w naszym radio. Dzisiaj dziękujemy Ci za to, że się z nami połączyłeś z Ojcowa. To tym bardziej dla nas takie piękne doświadczenie. Może kiedyś się spotkamy na żywo właśnie tutaj w radio. Też mam taką nadzieję. Życzę Ci, żeby właśnie cały czas Twój anioł stróż nad Tobą czuwał, opiekował się Tobą, też żeby prowadził Cię w tych różnych działaniach, które podejmujecie w Fundacji Archezja. Drodzy Państwo, gdybyście chcieli coś więcej poczytać, dowiedzieć się, to oczywiście zapraszamy na stronę Archezji. Tomku, gdybyś mógł przypomnieć adres?
archezja.pl.
O, więc dziękujemy Ci serdecznie, drodzy słuchacze, dziękujemy Wam za to, że dzisiaj byliście z nami. Moim i Państwa gościem dzisiaj był Tomasz Gubała, prezes Fundacji Archezja.
Bardzo dziękuję, Basiu. Tobie również dużej, ciągłej opieki Twojego anioła. Bardzo Państwu dziękuję.
Dziękujemy serdecznie. Do zobaczenia w kolejnej audycji. Z Panem Bogiem.
Porady zdrowotne w Radiu Rodzina w drugi poniedziałek miesiąca.